Człowiek 2.0.
Witam w trzeciej części audycji Człowiek 2.0, dzisiaj poświęcony reputacji w internecie, budowaniu reputacji, temu, co jej szkodzi, temu, co jej pomaga. Rozmawialiśmy wcześniej, chyba w pierwszej części poruszyliśmy temat blogów. Ja powiedziałem, że do niego wrócimy. Właśnie chciałem wrócić do niego teraz. Ale nie tylko dlatego, że sam czasami coś napiszę na blogu, bo no, nie traktuję tego może bardzo, bardzo zawodowo. To jest raczej dodatek do pracy niż jakaś taka poważna moja działalność, angażująca mnie często, ale miałem ostatnio też okazję być na wyjeździe z blogerami motoryzacyjnymi. Jeden z nich opowiadał mi trochę na temat tego właśnie, jak on swojego bloga prowadzi. Niniejszym pozdrawiam autora bloga blogomotiv.pl. Było bardzo fajnie w Genewie i podczytuję bloga czasami, mimo że nie mam samochodu, to jednak tak z ciekawości zaglądam. On powiedział mi jedną rzecz bardzo istotną, która mnie uderzyła mocno, bo wydaje się, że w internecie jest tak, że często informacja miesza się z reklamą. Mamy reklamy kontekstowe, mamy różne formy lokowania produktu gdzieś tam na banerze, na jakimś paseczku z boku i tak dalej. Słyszy się też o różnych inicjatywach typu właśnie, że firma za coś płaci blogerom, czy ich wynajmuje do czegoś tam, czy angażuje w jakieś przedsięwzięcia swoje. A ten bloger powiedział mi, że on jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi nawet o konkursy, jak ktoś daje nagrodę jakąś do konkursu, bo zawsze się zastanawia, jak na to zareaguje jego publiczność, którą ma od lat, ją buduje, czasami nawet się spotyka z tymi ludźmi gdzieś na jakichś takich zjazdach niewirtualnych. I trochę to jest tak, jakby to była grupa znajomych, oczywiście poszerzona, no bo to tam jednak jest kilkadziesiąt czy ponad 100 000 użytkowników miesięcznie, więc to jednak jest już spora grupa, ale on właśnie powiedział mi, że praktycznie nie bierze pod uwagę takich ofert jak artykuł sponsorowany, bo to by natychmiast błyskawicznie zniszczyło jego renomę jako hobbysta, który robi to niezależnie, nie pracuje w żadnej firmie motoryzacyjnej, jest w tym sensie po prostu wolnym strzelcem, gdyby zrobił coś takiego, że tu właśnie post jest kupiony, nawet gdyby to było wyraźnie napisane, że to jest reklama, nawet gdyby to nie była kryptoreklama, bo takie rzeczy też podobno się na blogach zdarzają, on mówi, nie ma mowy. Nie ma mowy, bo ja nie po to to robię, żeby tam nie wiadomo jakie pieniądze zarabiać, to jest hobby, natomiast byłoby mi po prostu wstyd przed ludźmi. Pomyślałem, że to jest bardzo fajna sprawa, tylko pytanie, czy częsta, czy to nie jest wyjątek od reguły, czy tak blogerzy faktycznie ustawiają się w stosunku do reklamy, że starają się przede wszystkim dbać o swoją renomę, o swoją reputację.
Ja bym powiedział na odwrót, że rynek reklamowy dopiero powoli dostrzega potencjał kryjący się właśnie w blogach i dopiero propozycje konkretnych kontraktów z blogerami zaczynają się masowo pojawiać.
Czyli niemoralne propozycje, tak?
Można powiedzieć, niemoralne propozycje i moim zdaniem dopiero zobaczymy wysiew tego typu sytuacji, kiedy to blogerzy będą promowali coraz częściej jakieś produkty, ale już oddaję głos koleżance, bo widzę, że chciała coś powiedzieć.
To pewnie zależy od blogera, bo są blogerzy, którzy mają pracę gdzieś na etacie i piszą blog hobbystycznie i dzięki temu też są bardzo wiarygodni. Przykładem jest chociażby Maciek Samcik z Gazety Wyborczej, który pisze znanego bloga subiektywnie.
Tak jest. Był to kiedyś u nas pozdrawiony, Maćku.
Tak. Ale też jest osobą, która ma swoje źródło utrzymania z blogiem niezwiązane, w związku z czym jakby jego opinie są przez to dużo bardziej wiarygodne, bo nie ma w ich obrębie żadnej współpracy komercyjnej. Ale są też blogerzy, którzy piszą blogi po to, żeby na nich zarabiać i zarabiają na nich na różne sposoby. I tutaj wydaje mi się, że to, w jaki sposób bloger indywidualnie buduje relacje ze swoją społecznością i w jaki sposób jakby pozycjonuje się w obrębie tej społeczności. To znaczy, jeżeli na przykład pokazuje siebie jako osobę, która, nie wiem, często pije kawę albo lubi chodzić w trampkach, no to w tym momencie automatycznie staje się taki mikrocelebryta, wiarygodny w tych tematach. Natomiast wydaje mi się, że częstym błędem blogerów, którzy chcą zarabiać na blogach, jest to, że w poniedziałek mamy post o rajstopach, we wtorek o gotowaniu zupy, a w środę o kupowaniu samochodu. I w tym momencie ta siła tej rekomendacji jest tak naprawdę bardzo niska i być może na jakimś etapie popularności bloger będzie zarabiał pieniądze. Natomiast długofalowo nie jest to strategia na pewno dla niego na budowanie jakiegoś tutaj kapitału finansowego na swoim blogu.
Właśnie, bo to jest ciekawa sytuacja. Kiedyś się mówiło, że to celebryci stają się blogerami, żeby jeszcze być bardziej wypromowani, żeby mieć ten taki połysk nowoczesności. Tak, mam bloga, więc jestem w ogóle bardzo, bardzo na czasie. Teraz widać ruch w drugą stronę, że to blogerzy stają się mikro, może nawet czasami mini celebrytami. W swoich środowiskach, w swoich niszach mogą mieć wiarygodność, ale pod warunkiem wszakże, chyba że też trzymają się jakiejś jednej bardziej konkretnej dziedziny, bo jeżeli ktoś jest blogerem od wszystkiego, to tak naprawdę jest blogerem od niczego chyba. Nie wiem, czy to się sprawdza także w tym świecie internetowym.
Absolutnie. No, blogerzy potrafią być właśnie celebrytami, nawet występować w reklamach telewizyjnych. Także mogą budować w ten sposób swój wizerunek, swoją rozpoznawalność. Ja bym jeszcze tutaj pociągnęła taki wątek ciekawy, który się pojawił, mianowicie płacenia za rekomendacje, tak? Bo okej, przywykliśmy do tego, że blogerzy dostają coś, czasami to są tak zwane dary losu, tak? Czasami są to pieniądze za to, że o czymś dobrze napiszą. Ale proszę sobie wyobrazić, że przecież także i czasami zwykli ludzie dostają takie propozycje, tak? Są specjalne programy rekomendacyjne, napisz o nas dobrze, przyprowadź znajomego, a dostaniesz coś konkretnego, dostaniesz produkt, dostaniesz pieniądze. No i tu pojawia się pewien problem, tak? Czy to jest okej, czy to nie jest okej. Ja na przykład ostatnio robiłam badania dotyczące właśnie akceptacji takich postaw. Czy uczciwe jest płacenie za rekomendacje? I zdania były bardzo podzielone. W zasadzie nie można powiedzieć, że to jest nieuczciwe, czy nie jest nieuczciwe. Więcej ludzi tak naprawdę nie wiedziało. Najwięcej ludzi nie wiedziało, czy to jest uczciwe, czy nie, mam zdania. Takie były odpowiedzi. Natomiast co się okazuje? Bardziej jesteśmy skłonni zaakceptować sytuację, jeżeli ktoś dostaje produkt, a nie pieniądze.
Mhm. Tak. To jest tak zwany product seeding, taka technika marketingu szeptanego.
No tak, ale z drugiej strony właśnie też jak mieliśmy tu kiedyś audycję o blogerach i była mowa o tym, jak na przykład funkcjonuje blog o winach do trzechdych.pl, pozdrawiam niniejszym, to tam też właśnie są bardzo ścisłe reguły, jeżeli chodzi o to, że dostaje się wino do degustacji, zawsze trzeba napisać, się dostało, tak, zawsze są jasne reguły, jest jasny regulamin także dla sponsorów, czy dla tych, którzy dostarczają coś do degustacji, żeby wiedzieli, na czym się tu stoi, żeby nie, ten regulamin jest jawny, tak, żeby także internauci wiedzieli, jakie są zasady, żeby właśnie nie było podejrzeń, że ktoś coś kupił. Jeżeli się coś faktycznie takiego dzieje, no to ta niezależność, na której zależy blogerom, albo taka reputacja, żeby za nimi szła, niezależnych ekspertów, jest tu bardzo mocno podkreślana. Więc stąd się właśnie zastanawiam, czy te niemoralne propozycje, które zaczynają się pojawiać, będą mocno demoralizujące, czy jednak się obroni jakoś ten jeszcze bastion, ta nasza blogosfera, jeżeli chodzi o opiniotwórczość.
To chyba zależy i od wielkości bloga, i od samego blogera, po prostu od jego moralności, od tego, jak daleko siężnie patrzy, że tak powiem, planując swoje działania w blogosferze, czy chce, że tak powiem, osiągnąć szybki zwrot, że tak powiem, z poniesionej inwestycji z czasów, który włożył w bloga, czy interesuje go długoterminowa relacja ze swoimi odbiorcami.
Da się w ogóle uzyskać szybki zwrot takiej inwestycji? Czy to jest taki biznes, w którym można tak zadziałać?
Myślę, że przy budowie dużej bazy właśnie fanów, followersów, jak to teraz się mówi, to jest to jak najbardziej możliwe.
Tylko wtedy się stosuje trochę inną strategię budowania popularności, bo można postować bardzo długo wysokiej jakości content i w ten sposób przyciągać publiczność w internecie, albo można zrobić coś wirusowego, jakiś może mały kryzysik, kogoś bardzo skrytykować, zrobić coś kontrowersyjnego, żeby duża rzesza internautów zaczęła się tym interesować i wtedy na szybko zbudować swoją popularność, którą można w miarę szybko pewnie łatwo zmonetyzować tak długo, jak jest zainteresowanie daną osobą w sieci. Natomiast, tak jak tutaj kolega powiedział, to nie jest długofalowa strategia.
Czyli pewne manipulacje są możliwe i tutaj, w tym momencie. No tak. To trzeba być w tym momencie jeszcze bardziej ostrożnym, czytając te blogi, ale to jednak, kiedy jest bloger, który ma faktycznie, nawet jeżeli nie ma imienia i nazwiska, bo czasami nie ma, ale ma jakąś markę, ma swoją stronę, ma swój brand, powiedzmy tak, swoją reputację zbudowaną, no to takie manipulacje są pewnie bardziej ryzykowne, ale wróćmy jeszcze do tych serwisów z opiniami, fora dyskusyjne na przykład. Tam manipulacje mogą być częstsze. Są częste? Czy to jest powszechna praktyka, że manipuluje się opiniami w takich miejscach? Są w ogóle jakieś badania na ten temat?
Znaczy, jeżeli na przykład chciałby pan znaleźć firmę, która będzie pisać posty na forach, dodawać informacje, to jest to bardzo proste. Wystarczy wpisać w Google amplifying.
Albo marketing szeptany, tak zwany.
Raczej ja bym oddzielała te dwie rzeczy, bo tak naprawdę dobrze zrobiony teraz już nawet się mówi bardziej marketing rekomendacji niż szeptany, na przykład właśnie product selling, tak, on nie ma nic wspólnego z takimi fałszowanymi opiniami w sieci. Natomiast to, o czym mówię, jest to zjawisko, które normalnie można znaleźć w ofercie wielu agencji, a polega między innymi, no się tak ładnie nazywa, tak, wzmacnianie opinii, natomiast de facto polega właśnie na tym, że wynajęci ludzie siedzą i piszą opinie.
Tak,
na temat
to może pójść tak, w dwóch kierunkach. Albo piszą dobrze o naszej firmie, albo piszą źle o konkurencji.
Czyli czarny PR, tak zwany.
Tak. I tutaj natomiast oczywiście tutaj trzeba uważać, bo firmy są bardzo wrażliwe na to i można brzydko mówiąc wpaść, tak? Każde takie zamaskowane działanie w internecie jest ryzykowne i ja to bardzo odradzam, ponieważ internet w swojej naturze ma skłonność do weryfikacji i zawsze się może znaleźć jedna osoba, która rzuci kamieniem i powie: sprawdzam. I na przykład jakaś firma w ten sposób może mieć bardzo poważny kryzys wiarygodności.
No tak, z drugiej strony też mówiliśmy kiedyś w tej audycji, że fora dyskusyjne mają taką swoistą dynamikę emocjonalną, że fora napędza energia negatywna. Generalnie konflikty, krytyka, wojny podjazdowe, więc to też jest chyba trochę taki ryzykowny instrument. Jeżeli użyjemy forum przeciwko komuś, może się potem to zwrócić przeciwko nam. To może być kontratak, może ktoś wynająć ludzi, którzy będą potem nas oczerniali na przykład.
Oczywiście.
W sprzedaży internetowej, gdyby na przykład sklepy nie prowadziły spójnej takiej strategii, nie dawały mechanizmów do wystawiania opinii jakby zautomatyzowanych, które są następstwem dokonanej transakcji, jakby nie prosiły tego użytkownika i nie automatycznie nie dawały mu ścieżki do przekazania nawet pozytywnej opinii, to podobnie w opiniach 90% opinii to by były opinie bardzo negatywne. To, że jest odwrotnie, to jest wynikiem tylko stosownych narzędzi, które są dostępne w tym momencie i dawane użytkownikom.
No tak.
Użytkownicy są proszeni o opinię. To
właśnie, czy są zachęcani do napisania czegoś o produkcie, czy w tym sensie, żeby też ci zadowoleni się odezwali.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli klient jest niezadowolony, no to przekaże 10 znajomym o swoim niezadowoleniu, informację o swoim niezadowoleniu. Jeżeli jest zadowolony, to po prostu zatrzyma to dla siebie. Niestety taka jest nasza...
Taka specyfika polskich też chyba internautów.
Nie tylko, aczkolwiek tak naprawdę to, czy przekażemy informacje, zależy od tego, w jakim stopniu jesteśmy niezadowoleni, w jakim stopniu jesteśmy zadowoleni. Jeżeli człowiek jest bardzo zadowolony, to on również będzie bardzo chętnie dzielił się opiniami. Tak naprawdę nie dzielą się opiniami ci, którzy są po prostu zadowoleni, tak? Ci, którzy są trochę niezadowoleni, też raczej niezbyt chętnie się dzielą.
Natomiast ci, którzy są ręką.
Bardzo niezadowoleni i bardzo zadowoleni, chętnie się dzielą informacją.
No tak, ale też są takie sytuacje, na przykład na Facebooku, kiedy Facebook sam używa nas w reklamach, prawda? Są tego typu reklamy konstruowane, że mój znajomy i moja znajoma lubią markę X, potem dostaje reklamę właśnie taką, gdzie to wygląda trochę, jak oni by to rekomendowali, chociaż to nie jest tak dosłownie podane, no ale wiadomo, że to można wyłączyć w ustawieniach. Wielu moich znajomych tak zrobiło, część jednak nie. To też jest takie troszkę w tym momencie śliskie, bo oni biorą udział w reklamie w pewnym sensie bezwiednie, niechcący, tak? Znaczy polecają mi konkretny produkt, którego być może nigdy nie używali i zastanawiam się, czy to nie jest to taka troszkę praktyka, która podkopuje to zaufanie właśnie do kręgu tej naszej sieci społecznościowej, do tego najważniejszego kręgu przy w ogóle jakichkolwiek rekomendacjach. Czy to nie jest niebezpieczne na dłuższą metę? Takie właśnie społecznościowe reklamowanie czegoś tylko bez wiedzy społeczności.
Że pytanie, dla kogo niebezpieczne? No, bo myślę, że dla tych kręgów naszych bliskich raczej nie, bo to bardzo łatwo jesteśmy w stanie ustalić, czy oni faktycznie rekomendują, czy nie rekomendują dany produkt, czy markę, czy firmę. Natomiast ja myślę, że może być niebezpieczne, jeżeli już to dla tej firmy, która bez wiedzy społeczności próbuje podszyć się niejako właśnie pod to najbardziej wiarygodne źródło informacji.
No to jest kwestia chyba nie tyle bez wiedzy, ale w związku z niewiedzą, że takie mechanizmy w ogóle działają, bo część ludzi nie ma pojęcia, że pojawiają się w reklamach. Kiedyś była na ten temat zresztą bardzo duża awantura dotycząca naszej klasy, która miała regulamin właśnie wskazujący bardzo wyraźnie, że można użyć na przykład czegoś zdjęcia w reklamie. Wtedy część osób znanych mi wycofała się stamtąd w ogóle, łącznie z kasowaniem zdjęć i innymi takimi rzeczami, więc no widać, że można się na tym poślizgnąć, czy jest to ryzykowna sprawa. No tak, nikt nie mówił, że to będzie łatwe. Budowanie reputacji w internecie trwa, kosztuje i nie zawsze się udaje. No mam nadzieję, że trochę dzisiaj Państwu naświetliliśmy to, jak to można zrobić jakich błędów nie popełniać i w jakim kierunku się to rozwija. Będziemy dzisiaj Państwu dziękowali za uwagę. W studiu ze mną była Ilona Grzywińska, konsultant PR i social media, autorka bloga webkomunikacja.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Doktor Jolanta Tkaczyk z Katedry Marketingu Akademii Ilona Koźmińskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
I Mateusz Dugardon z Gemiusa.
Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję za uwagę. Mówił Jan Stradowski. Dobranoc.
Człowiek 2.0. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz.